Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan od wersetu 16. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, a tego co dobre się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie, a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen. Słowo Boże. Kochani, więc bez przestanku się módlcie, pisze Paweł w wielu miejscach. I moglibyśmy zadać sobie dzisiaj takie pytanie, bo będziemy mówić o osobistej modlitwie. Nazwałbym to dyscyplina osobistej modlitwy. Ale najpierw takie pytanie. Jak mam odnaleźć prawdziwą i głęboką przyjemność w modlitwie? Drugie pytanie. Czy modlitwa w ogóle ma być przyjemnością, czy raczej obowiązkiem? I co za tym idzie, czy mam się modlić wtedy, kiedy mam na to ochotę, czy mam modlić się w zaplanowany i w regularny sposób? To są te pytania, które każdy chrześcijanin sobie zadaje, prędzej czy później. Zgadza się? Tak? Niektórzy z was kiedyś je sobie zadawali, niektórzy z was zadają je sobie na nowo i to jest w porządku. Ale odpowiedź brzmi, według Słowa Bożego, jedno i drugie. Tak, modlitwa jest obowiązkiem naszym jako chrześcijan. I tak, modlitwa jest ogromną przyjemnością. To nie jest jedno albo drugie, tylko to jest i jedno, i drugie. I moglibyśmy powiedzieć tak, że widzicie, spontaniczne działanie w każdej sferze życia, spontaniczne, potrafi cię jedynie doprowadzić do powierzchownych przyjemności. Podam wam taki przykład. Skrzypce Stradivariusa, które są warte fortunę, każdy egzemplarz. Gdybym ja je dostał w swoje ręce, grałem na skrzypcach troszkę, kilka lat w szkole muzycznej, czyli potrafię jakieś dźwięki wydobyć. Nie na tyle, żeby się tym tutaj chwalić wam. Na tyle, żebym się kiedyś żonie pochwalił, tak? Ale gdybym dostał te skrzypce Stradivariusa w swoje ręce, to zagranie na tych skrzypcach sprawiłoby mi jakąś przyjemność, ale byłaby to powierzchowna przyjemność. Obcowanie z czymś, co wiem, że jest wiele warte. Ale gdybym był osobą, która poświęciła swoje życie na to, żeby w dyscyplinie godzinami wcześniej ćwiczyć, czy mi się chce, czy mi się nie chce, to kiedy taki skarb wpada w ręce kogoś takiego, jak kulka, czy inny wybitny skrzypek, to takiej osobie ta gra sprawi głęboką przyjemność. Widzicie to? Zgadza się? I tak jest w każdej innej dziedzinie, jeśli się zastanowicie nad tym głęboko. Że twoje coś, co jest twoim hobby spontaniczne, to sprawi ci jakąś przyjemność. Ale w rzeczywistości, kiedy zapłacisz za to cenę i poświęcisz na to czas, to po jakimś czasie ta przyjemność będzie o wiele głębsza. I widzicie, podobnie jest w modlitwie. Dlatego uczniowie widzieli, że Panu Jezusowi modlitwa sprawiała ogromną przyjemność, obcowanie z Ojcem. I był to jeden być może z powodów, czemu zadali to pytanie, które jest tym pytaniem przewodnim w naszej niedługo kończącej się serii kazań o modlitwie. Panie, naucz nas się modlić. Naucz nas. To znaczy jest potrzebny pewien trening, jest coś, co powinniśmy zrozumieć, jest coś, co powinniśmy praktykować, jest coś, do czego powinniśmy się w jakiś sposób zmusić. Ale to tylko wtedy, po jakimś czasie, przyjemność relacji z Ojcem będzie przyjemnością prawdziwą, głęboką, satysfakcjonującą i przemieniającą Twoje życie. Coś będziesz mógł doświadczać wtedy w taki sposób, w jaki nikt, kto modli się tylko i wyłącznie spontanicznie, czyli kiedy mu się chce, kiedy ma na to nastrój, kiedy czuje, on nigdy nie zazna prawdziwej przyjemności relacji z Bogiem. Ale będzie mu się wydawać, że ją zna, że on zna Pana. Ale będzie to tylko przyjemność powierzchowna. I widzicie, rozumiał to Tomasz Cranmer, to był biskup anglikański, który podczas reformacji na samym początku stworzył coś, co się nazywa modlitewnikiem powszechnym, czyli taki pierwszy protestancki modlitewnik. Jedną z modlitw, którą już wiele razy wam mówiłem w tym modlitewniku, on napisał tak: Panie, pomóż mi doświadczyć tego, co dla nas nabyłeś i pokochać to, co nakazujesz. Piękna modlitwa, prawda? Pomóż mi pokochać to, co nakazujesz. Czyli tak Bóg nakazuje nam się modlić. Ale daj mi, Panie, łaskę, żebym, kiedy przychodzę do mojej modlitwy, kiedy otwieram Słowo Boże, to żeby to było coś, co kocham, a nie tylko coś, co muszę. I taka jest Boża wola dla nas. Widzicie, na przykład Daniel, czytamy o nim, prorok Daniel, w 6 rozdziale, miał zwyczaj modlić się 3 razy dziennie. A przecież był premierem i miał wiele obowiązków. Więc ja z całym moim zajętym dniem nie mam prawa powiedzieć, że ja nie mam czasu modlić się. Cała Biblia jest historią regularnej modlitwy. Jest historią nawyków modlitwy, a jednak w tym samym czasie jest historią głębokiego doświadczania Boga, prawda? I nasz umysł stawia jedno przeciw drugiemu, nie rozumiejąc, że to jedno zawsze prowadzi do drugiego. I to się jak koło zazębia. I to jest moim celem na dzisiaj, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób nasze nawyki modlitewne, nasza regularna modlitwa w końcu doprowadzi Twoje życie do głębokiej przemiany i do głębokiej, satysfakcjonującej więzi z Jezusem Chrystusem, której nigdy byś nie doświadczył, jeśli się będziesz modlić spontanicznie, kiedy masz na to ochotę. Przeczytajmy ten werset, 6 rozdział Księgi Daniela, 10 werset. To jest piękny werset na temat modlitwy. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okno otwarte w stronę Jeruzalemu. I 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. I teraz, jeśli niektórzy z was myślą, że zawsze jest taka wielka, wspaniała nagroda za wasze życie modlitewne natychmiastowe, to kolejny werset mówi: wtedy wpadli owi mężowie, zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. I stało się gorzej w jego życiu. Ale potem stało się lepiej w jego życiu. Więc czasem jest gorzej, czasem jest lepiej. Aż w końcu będzie zupełnie lepiej, kiedy powróci Chrystus. Tak? I widzicie, tak naprawdę postać Daniela wskazuje w przód na Jezusa Chrystusa. On miał okna otwarte, jeśli chodzi o świątynię. Tak? Tam on nie widział tej świątyni, ale wiedział, że tam na wschód jest świątynia. I widzicie, pamiętacie, co powiedział Pan Jezus? Ja jestem kimś więcej niż świątynia ta. Ja jestem prawdziwą świątynią. Więc my możemy powiedzieć, że w jakiś sposób, kiedy my się modlimy, to nasze okna powinny być otwarte na Chrystusa. Na takiego Chrystusa, jakiego przedstawia go Słowo Boże. I sam Pan Jezus, widzicie, czytamy w Łukasza 22:39, jest taki zwrot, że Jezus miał w zwyczaju modlitwę. I nikt z nas nie wątpi, że Jezus miał głęboką relację z Ojcem i że Jego modlitwa była pełna satysfakcji. Ale tak często myślimy, że było to dlatego, że On taki się urodził. Ale Być może było to w jakiś sposób też powiązane z tym, że Jezus modlił się regularnie. Że on, można powiedzieć, on postawił na życie modlitewne. Więc Jezus miał w zwyczaju modlić się. I szczególnie, jak czytacie Ewangelię Łukasza, która przedstawia Jezusa jako człowieka w najbardziej taki ludzki sposób, to widzimy, że Łukasz najczęściej właśnie podkreśla, że Jezus modlił się. Bardzo wiele fragmentów. A gdy skończył modlitwę i tak dalej. Nawet ten kluczowy fragment, który czytaliśmy na pierwszym kazaniu prawie już 2 miesiące temu. A gdy Jezus skończył, to jest 11 rozdział, pierwszy werset. A gdy Jezus skończył modlić się na pewnym miejscu, pisze Łukasz, wtedy uczniowie go poprosili: Panie, naucz nas się modlić. I co Jezus robi? I znowu się modli, dając im przykład modlitwy, ucząc ich poprzez modlitwę. Więc pierwszy sposób, w jaki uczymy się modlić, to jest taki, że my się modlimy. To jest główny sposób, w jaki my uczymy się modlić. Podobnie zobaczcie, czyli widzicie, że Jezus nie wybierał jednego albo drugie, ale nasz Pan Jezus, kiedy tutaj był, w pełni Bóg, ale w pełni człowiek, w swoim człowieczeństwie, który jest dla nas wzorem do naśladowania, mówi, jakby nam mówi, ta głębokość modlitwy, głębokość relacji z Ojcem, która jest możliwa dla was przez to, co ja za chwilę nabędę dla was na krzyżu. Ale wtedy, kiedy będziesz modlił się, kiedy będziesz miał zwyczaj modlenia się, a nie kiedy będziesz miał zrywy modlenia się. Podobnie autor najdłuższego psalmu, który to jest psalm najdłuższy w Biblii, 119. Często jest tak, że taką wam dam radę na temat psalmu 119, bo jest to piękny psalm, szczególnie piękny. Będziemy nim się modlić jednym fragmentem za tydzień, kiedy będziemy mówić na temat wspólnej modlitwy z kolei. I tym nauczaniem już zakończymy naszą serię na temat modlitwy. To taka moja krótka rada, jest to dygresja, że bardzo często jest tak, że my tego psalmu w ogóle nie czytamy, bo się boimy, że jest tak długi. Ale zachęcam was, nie unikajcie tego psalmu. Weźcie jakiś fragment, weźcie pół strony, weźcie 10 wersetów, rozbijcie go jakby na 5 mniejszych psalmów, a zobaczycie, jak piękny jest. On jest cały, jest to pieśń uwielbienia dla Bożego Słowa. I to pokazuje nam to, o czym już też mówiliśmy, że nasza modlitwa powinna być oparta o Boże Słowo. Ona powinna wypływać z Bożego Słowa. I widzicie, i na przykład autor tego psalmu woła do Boga, mówi: Panie, spraw, żebym mógł doświadczyć słodyczy Twojego Słowa. Czyli jest to inaczej metafora: Panie, spraw, żebym mógł doświadczać. I w innym fragmencie, kilka linii, pisze, że doświadcza, o jak słodkie jest Twoje słowo. Słodszy jest niż miód na moich ustach. Czyli widzimy, jak psalmista, on doświadcza czegoś w tej relacji z Bogiem. Tak? A z drugiej strony ten sam psalmista pisze 7 razy dziennie: wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje, czyli za to Słowo. Czyli widzicie, w jaki sposób regularność jest powiązana z głębokością doświadczenia? I widzicie, nasz dzisiejszy tekst mówi o nieustającej modlitwie, tak? Czyli bez przestanku się módlcie. I w jaki sposób Kościół zawsze interpretował ten fragment? On interpretował go dokładnie tak, w oparciu właśnie o tą księgę psalmów, o 119 psalm, o to, co Pan Jezus mówił: czuwajcie. I kiedy Pan Jezus czuwał, to Słowo Boże mówi, że on to miał 3 podejścia jakby do modlitwy w Ogrodzie Oliwnym. I o właśnie księgę Daniela, kiedy Daniel 3 razy dziennie modli się, to kiedy on został wyratowany z pieca ognistego, to król Nabuchodonozor, czy jak Brytyjka mówi Nabuknezedar, mówi do niego: ten Bóg, któremu ty nieustannie służysz. Czyli widzicie, kiedy ktoś coś robi, powiedzmy, 3 razy dziennie, to jest świadectwo osoby, że jest tak, jakby on nieustannie to robił. Czyli Kościół to bardzo prosto interpretował, że nieustanna modlitwa to jest po prostu jakaś regularna modlitwa. Tak? I ta regularna modlitwa w twoim życiu prowadzi cię do takiej postawy, że jesteś w takim nieustannym czuwaniu. Że jesteś gotowy, żeby w każdej chwili się modlić. Masz tą postawę czuwania. Ale ta postawa czuwania, tylko wtedy ją możesz mieć, kiedy modlisz się regularnie. Tak? Podam wam przykład. Wydawało mi się, że modlę się regularnie i że mam wysoki poziom czuwania. Ja, charyzmatyk, aż pojechałem na uniwersytet do protestantów tak zwanych historycznych kościołów niecharyzmatycznych. No i pojechałem, żeby uczyć się na całe dnie wykładu, tak? Ale do czego nie wiedziałem, że te studia nie odbywają się na uniwersytecie na zasadzie klas i tak dalej, ale że uniwersytet na czas zjazdu, ponieważ to były worship studies, czyli jakby liturgiczne, dotyczące modlitwy, uwielbienia, tego rodzaju studia, założyciele stwierdzili, że to trzeba wszystko robić w klimacie właśnie uwielbienia i modlitwy. Oni nawet to nazwali semi-monastic life. Ja na to nie zwróciłem uwagi, jak czytałem. Ja byłem skupiony, że ja zdobędę wiedzę. Semi-monastyk, czyli półmonastyczne doświadczenie. Tak? No okej, okay, no i się tam znalazłem. No, i mówię, no, nie charyzmatycy, co oni tam wiedzą o modlitwie? Pewnie troszkę wiedzy poprawię sobie mojej akademickiej, dostanę wspaniały tytuł. No i zaczyna się. Okazuje się, że jest modlitwa poranna. Kiedy jeszcze było ciemno, więc wchodzę do tej kaplicy. No i jest modlitwa poranna, która może trwała 15-20 minut. I co? I śpiewaliśmy psalm. I była jakaś współczesna pieśń uwielbienia. A za chwilę była jakaś modlitwa z modlitewnika powszechnego. A potem pomodliliśmy się też w spontaniczny sposób o 2-3 sprawy. Bo ktoś tam, jakieś sprawy związane ze światem i sprawy związane z jakąś sytuacją, jakiegoś studenta, chorobą mamy i tak dalej. Amen. 15-20 minut. Myślę, super. Idę na śniadanie prosto, bo już zgłodniałem. Staję w tym kolejce do śniadania. Ja już się zabieram do tego, żeby nałożyć sobie talerz jajecznica z bekonem. Nagle słyszę, pomódlmy się. No i kolejna pieśń. No jakieś tam moją rolę. Nie, to moja kolejna pieśń. Ludzie stanęli, podnieśli ręce i zaśpiewali. Tak, okej, okay, dobrze, okej, okay, zjadłem, dobrze. Idę do klasy, otwieram do notatek wszystko, a słyszę z ust profesora pada zbrodniaki. Pomódlmy się! Więc znowu się modlimy. Okazało się, że ktoś ze studentów miał problem podczas studiów, więc przynajmniej jeszcze raz się modliliśmy o kogoś podczas wykładów, po czym był obiad, rozpoczęty zwrotem pomódlmy się, tak? Po czym było tak zwane praktikum, czyli praktyki, tak zwane ćwiczenia czy warsztaty, które wiecie na czym u nas polegały? Że się szło do kaplicy, jeden z roczników przygotował fragment nabożeństwa na serio, który był rzeczywistością, praktyką, gdzie trzeba było uczestniczyć w tym. To było kolejne mini nabożeństwo, które było komentowane przez profesorów. Po czym była kolacja, gdzie usłyszałem zwrot pomódlmy się. Na zakończenie wykładów wieczorem też się jeszcze pomodliliśmy. Tak? I wiecie co? Ja miałem wrażenie, że ja jestem w jakiejś pralce z wirówką po tym pierwszym dniu. Ja nie pamiętam, żebym się tyle modlił. Nie pamiętam. Oni mnie zawstydzili. Miałem wrażenie, że ja się cały dzień modliłem. W rzeczywistości to było może 6 czy 7 drobnych momentów w dniu, kiedy się modliłem. Kiedy byłem niesiony tym rytmem modlitwy wspólnoty, która się spotkała na ten tydzień czasu na zjeździe, ale się okazało, że tym rytmem ci chrześcijanie żyją na co dzień. I wtedy doświadczyłem czegoś i wiecie, i po jednym, drugim, trzecim dniu było mi trudno. Po czwartym dniu zacząłem przywykać. Kiedy stamtąd wyjechałem i wróciłem, tęskniłem. I moja żona mi świadkiem, że nie mogłem się doczekać, kiedy tam wrócę. Dlatego, że była to nie tylko miły czas spędzony wśród palm, ale był to czas mojej wielkiej, co pół roku odnowy życia modlitewnego. Kiedy byłem niesiony modlitwą wspólnoty, śpiewając psalm, modląc się ze śpiewnika, ale modląc się też spontanicznie. Dlatego, że to są ludzie, którzy nie byli skażeni tą złą religijnością ani jedną, ani drugą. Bo wiecie, że jest też religijność charyzmatyczna. Mówię teraz w złym słowie. To znaczy, że kiedy masz coś, kiedy masz przeczytać modlitwę, to ty jesteś tak alergicznie do tego nastawiony. To jest religia. Dlatego, że nie masz problemu, żeby przeczytać tekst pieśni i go śpiewasz. I modlisz się tym tekstem, tak? Ale kiedy masz przeczytać modlitwę, to nagle co się w tobie we mnie odzywa? Powiem wam co. Religijność. Jakbyś był wolny, to byś nie miał problemu, żeby modlić się spontanicznie i byś nie miał problemu, żeby modlić się modlitwą spisaną. Jeśli byś był naprawdę wolny, to byś się modlił tak samo z innymi ludźmi i tak samo. Jakbyś był naprawdę wolny, to byś potrafił modlić się językami i byś potrafił modlić się i powiedzieć amen, nie modląc się językami. Nie czuł się winny. To jest wolność właśnie. Rozumiecie? Tak? Więc widzicie, krótki taki rys historyczny. Pierwsi chrześcijanie właśnie w ten sposób to rozumieli i bardzo szybko rozwinęli według tradycji żydowskiej, bo Żydzi modlili się też 3 razy dziennie, więc oni, zwróćcie uwagę w Dziejach Apostolskich, że pierwsi chrześcijanie, oni, kiedy nastąpiło pierwsze uzdrowienie tego chromego na początku Dziejów Apostolskich, to oni, jest Łukasz pisze, że szli do świątyni podczas pory modlitwy, więc Żydzi mieli pewne pory modlitwy, w których się spotykali wspólnie, tak? I oprócz tego modlili się też w rodzinie. I chrześcijanie przejęli ten zwyczaj, tylko oczywiście w środku umieścili Jezusa Chrystusa i godziny, które sobie wyznaczyli, to były te godziny, które były odpowiedzią na to, w czym zawiedli uczniowie, czyli jak Pan Jezus powiedział, nie mogliście czuwać ze mną jednej godziny. Czyli pierwsi chrześcijanie, istotą ich duchowości było co? Utożsamianie się z Jezusem Chrystusem, w Jego męce i w Jego zmartwychwstaniu. Więc oni się utożsamiali w modlitwie, to znaczy oni sobie wybrali te godziny, to były pierwsze wieki, w których Pan Jezus cierpiał, na przykład godzina 15, te podawane godziny. I oni wtedy na podstawie Bożego Słowa trwali w modlitwie z Panem Jezusem. Oczywiście, kiedy przyszło średniowiecze, to ilość tego była tak duża, bo potem było 5 razy, aż w końcu aż 7 razy. I oczywiście tylko duchowieństwo i zakony mogły sobie pozwolić na to, żeby 7 razy dziennie modlić się. Mało tego, z reguły były wtedy modlitwa niby była Słowem Bożym, ale była w obrębie 2-3 psalmów w kółko tych samych. Jak zobaczycie te stare, jakby nawet modlitewniki, to... I potem nadeszła reformacja. I reformacja, co ciekawe, nikt z reformatorów nie powiedział, że te zwyczaje modlitewne są złe. Ale zreformowali również życie modlitewne. W jaki sposób? Właśnie pierwszy był Tomasz Cranmer w Anglii, który zrobił modlitewnik, stworzył jakby modlitewnik powszechny, czyli tak zwany The Book of Common Prayer. I istotą tego było, żeby sprowadzić modlitwę do zwykłych ludzi. Więc on zaproponował w modlitewniku modlitwę 2 razy dziennie, rano i wieczorem, ale ona zawsze była otoczona słowem, nie 2 psalmami na krzyż w kółko powtarzanymi, ale tak, żeby człowiek na przestrzeni roku czy 2 mógł przeczytać prawie całą Biblię, żeby był wyeksponowany bardzo mocno na Boże Słowo. Zostali oczywiście usunięci wszyscy święci z tych modlitw, i zostało to sprawione bardzo, bardzo mocno chrystocentrycznie. Więc jakby to jest ta tradycja anglikańska, która zachęca nas do modlitwy 2 razy dziennie. Luther modlił się też 2 razy dziennie. W jednym ze swoich pism pisał, że on modli się raz sam i raz przynajmniej śpieszy do kościoła, że jeśli to możliwe, żeby 2 razy dziennie pomodlić się ze wspólnotą. Calvin, on powiedział, po co modlić się 2 razy długo? Lepiej pomodlić się 5 razy krótko. Więc on zaproponował w Genewie
protestanci zachęcali, że modlili się aż 5 razy dziennie, ale za to krótko i na temat, tak? Czyli rano, potem przed pracą, potem przed jedzeniem, potem po jedzeniu i potem na dobranoc, tak? Jakbyśmy teraz przeskoczyli sobie bardzo mocno do wieku 20 z kolei, to kto z was zna zwrot cichy czas z Bogiem? Znacie? Tak? Okej. Okay. Czy wiecie, skąd pochodzi ten zwrot? Kapelani na uniwersytetach chrześcijańskich chcieli, żeby studenci modlili się regularnie, więc zaczęli używać tego zwrotu cichy czas z Bogiem, żeby studenci mieli przynajmniej raz dziennie możliwość takiej osobistej relacji z Bogiem, kiedy nikogo jakby nie ma. Tak, czyli to był tak osobisty czas z Bogiem. I potem dokładnie powstała taka książeczka o cichym czasie, która stała się bestsellerem, ponad 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy i wtedy się to rozprzestrzeniło na całe Stany Zjednoczone. I cichy czas uczy nas, jakby żeby modlić się, dokładnie to było w 1945 roku, czyli łatwo zapamiętać wtedy, kiedy wojna się skończyła. I właśnie ta książeczka utorowała drogę temu terminowi i oczywiście cichy czas zakładał modlitwę raz dziennie. Gdy podsumować tą historię, to widzimy pewne rzeczy tak, że modlitwa powinna być regularna. Po drugie, modlitwa powinna być modlitwą Bożym Słowem. Po trzecie, czytanie Bożego Słowa i modlenie nie są sobie przeciwstawne, ale nie ma czytania bez modlenia. Rozumiecie? Tak? I nie ma modlitwy, która jest oderwana od Słowa. Było to jakby w jednej paczce. W czasie modlitwy było czytane Boże Słowo. To nie był czas jakby studiowania, a czas modlitwy zupełnie inny. To historia Kościoła nie zna tego rozdzielenia. Dopiero epoka oświecenia przyniosła to rozdzielenie, kiedy na umysł zostało postawione bardzo duża waga. I w końcu ostatnia rzecz, to wszystkie te systemy modlitwy w historii, one zawierały różne rodzaje modlitwy. My mówiliśmy o tych trzech piłeczkach, tak? Czyli uwielbienie, wyznanie i prośby. Tak? Czyli widzimy więc, że Kościół zawsze rozpoznawał potrzebę regularnej modlitwy, a jednak, kiedy patrzymy na nasze życie, to pomimo, że widzimy to w Słowie, że widzimy to w historii, to widzimy też jedno, że jeśli jesteś chociaż kilka lat chrześcijaninem, to jesteś jak uczeń w ogrodzie oliwnym, który nie potrafi czuwać z Jezusem. Kto z was przynajmniej raz nie zawiódł się na sobie, jeśli chodzi o modlitwę? Nie sądzę, że będzie jakakolwiek ręka w górze. Ale jest w tym dobra nowina, bo przecież Ewangelia jest dobrą nowiną. Zanim jest dobra nowina, jest zła. Jesteśmy grzesznikami. Zobaczcie, jakimi jesteśmy wielkimi grzesznikami. Że bardziej się śpieszymy do innych czynności, niż do tego, do czego jesteśmy stworzeni i do tego, co Pan Jezus za to umarł. A my mówimy, w jaki sposób tutaj zawodzimy. Kiedy właściwie usprawiedliwione byłoby, żeby zawieść we wszystkim innym, a nie w tym, co jest sensem naszym jako chrześcijan. Przecież istotą nieba jest bycie wieczne z Bogiem. A jednak tak bardzo świat nas nakręcił, widzicie? I to jest ta zła nowina. Jaka jest dobra nowina? Dobra nowina, widzicie, jest taka, że kiedy to widzisz, że inaczej, gdybyś nigdy nie zawiódł w modlitwie, to byłoby jeszcze gorzej z tobą. Pozwól, że ci wytłumaczę, co byś wtedy zrobił? Byś użył modlitwy jako twój wspaniały uczynek, który oferujesz Bogu. Rozumiesz? Że teraz tak mi wychodzi modlitwa. Ja teraz to przedstawiam Bogu i teraz na podstawie tego, jak ja się pomodliłem, jak ja zwyciężyłem w tej modlitwie, albo jak bardzo dobrze się otworzyłem na Boga i w konsekwencji jak Go poczułem, to teraz Bóg musi zadziałać w moim życiu. Bo mi tak dobrze to wyszło. Ale kiedy zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę wobec standardu, jaki Bóg ma dla nas, biblijnego i historycznego, to twój standard modlitewny jest za niski i mój, to wtedy każde twoje małe zwycięstwo na modlitwie spostrzegasz jako łaskę, a nie jako prawo. Modlitwa staje się dla ciebie łaską. a nie prawem. I zaraz wam to wytłumaczę. Tydzień temu była taka wiadomość, że w triatlonie stała się taka niesamowita rzecz, że biegło dwóch braci. Jeden z tych braci 40 metrów przed metą zasłabł, a był pierwszy. I zaczął plątać, ja widziałem ten filmik, i prawie upadł. Już leżał. Drugi, równocześnie biegło dwóch zawodników. Jednym z nich był jego brat rodzony. Czy wiecie, co on zrobił? On chwycił go, wziął tak na pół na plecy i zaczął biec z nim w kierunku mety. Oczywiście tamten drugi zawodnik ich wyprzedził i wygrał. I cały świat oglądał, jak oni tak kusztykami, ten naciągnięty zupełnie na nim, w kierunku mety. I kiedy już byli metr, może pół metra przed metą, to ten brat, który go niósł, on rzucił tego brata i ten, upadając za metę, zdobył drugie miejsce przed tym swoim bratem, który nim rzucił. I to jest łaska. I ten brat wiedział, kiedy razem dalej kusztykali, niósł go dalej z tą flagą, drugie miejsce miał, że to nie jest jego uczynek. Że jego zwycięstwo jest tym, co zrobił dla niego jego brat. I tak samo jest z naszą modlitwą. Czy wiecie, że Jezus w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale jest napisane, że On nie wstydzi się nazwać twoim bratem. I co robi ten brat? On nie tylko za ciebie umarł, dając ci dostęp do Boga. On wie, że twoje życie modlitewne zawsze będzie kuleć. Ale żeby cię zachęcić, on mówi, ale to nic. Ja jestem zwycięzcą modlitewnym. Dlaczego? Bo ja się wiecznie wstawiam w niebie za ciebie. On jest doskonałym wstawiennikiem dzisiaj w niebie za ciebie. On się modli perfekcyjnie. On się modli doskonale. On się modli za ciebie nieustannie. On daje ci zwycięstwo w modlitwie. Może powiedzieć, jaka to jest wspaniała prawda, ale czy co to mi pomoże? Czy to jest tylko intelektualna prawda? Nie. Bo jest o wiele więcej. List do Rzymian mówi więcej. List do Rzymian mówi, że nie tylko Jezus Chrystus stawia się za tobą, ale Duch Święty stawia się za tobą. A co to oznacza? Jaka jest rola Ducha Świętego? Rolą Ducha Świętego jest sprawić, że ty możesz doświadczyć tego, co zrobił dla ciebie Chrystus. To znaczy, że ty możesz faktycznie doświadczać posilenia, wsparcia i łaski w swojej regularnej modlitwie. Dzięki temu, że Duch Święty się za tobą wstawia i dzięki temu, że Jezus Chrystus się za tobą wstawia. Oni są silniejsi od ciebie. I wtedy będziesz patrzył na modlitwę, kiedy będziesz o tym myślał, kiedy będziesz to rozważał. To będziesz jak ten brat, że mówisz, może kulejesz, ale ja wygrywam w modlitwie. Ale czy wygrywam dzięki sobie? Nie. Wygrywam dzięki temu, co zrobił dla mnie Chrystus, co wciąż robi dla mnie Chrystus. I kiedy jestem już słaby, kiedy nie wiem, jak się modlić, wtedy mówię, Duchu Święty, to Ty również wstawiasz się za mną w niewysłowionych westchnieniach. I kiedy nie wiem, jak się modlić, kiedy jestem słaby, pomóż mi być regularny w mojej modlitwie. Pomóż mi. Dlaczego? Czy po to, żebym czuł się sprawiedliwy? Nie. Po to, żebym nie miał powierzchownej przyjemności. Ale żeby moja przyjemność w relacji z Bogiem była głęboką przyjemnością. Więc widzisz, biegnący brat poświęcił medal na korzyść swojego brata. Pan Jezus poświęcił swoje życie, żeby otworzyć ci drogę przed tron Ojca, który dzięki Jego ofierze nie jest dla ciebie tronem sądu, ale jest tronem łaski. Amen.